Dobrze, że kamer nie ma wszędzie, bo dzisiaj wyszedłem z pokoju, idąc na ten wykład i zgadnijcie, czego zapomniałem. Wykładu zapomniałem. Także wpadłem z powrotem do pokoju. Czy przypomina wam to scenę z jakiegoś filmu? Okej. Są takie miasta, które są przedzielone rzeką, prawda? Znacie takie miasta? Bielsko-Biała, tak? Bielsko i Biała. Gdzie jest lepiej, w Bielsku czy w Białej? Ale nie róbcie przykrości Darkowi czy Jadzi, Bartkowi, Ewelinie, właśnie. Ale historycznie tak, Austro-Węgry, Galicja. Kraków, tak? Podzielony jest Wisłą na Kraków właściwy i Podgórze. Pewnego dnia, gdy byłem jeszcze nastolatkiem, szedłem ulicą Krakowską w Krakowie, nie na Podgórzu, ulicą Krakowską gdzieś w okolicach szpitala Bonifratrów i mocno się bałem do tego stopnia, że chciało mi się płakać, bo w piersiach czułem mocne kłucie, więc pomyślałem, że pewnie jestem poważnie chory, ciekawe ile jeszcze pożyję. Może rak jakiś czy coś. Zacząłem się już prawie żegnać z tym światem. Szkoda, bo tyle niezrealizowanych marzeń, kim to nie chciałem w życiu być, jakie miałem pomysły architektoniczne. Nie zaprojektuję tych wspaniałych budowli. Szkoda. Jednak ból w piersiach wkrótce rozszedł się po kościach. No i póki co z przeniesienia się na tamten świat nic nie wyszło. Ale się autentycznie bałem. Rozpocznę od pytania, czego ty się boisz? Czego się boisz? Co wywołuje u ciebie strach? Może gdybyśmy zaczęli wypisywać, to zabrakłoby ścian, jak dowód matematyczny, który nie zmieścił się na ogromnej tablicy w sali wykładowej i profesor pisze dalej po ścianach, wychodzi na korytarz. Dzisiaj rano wstaliśmy jako ludzie, którzy się boją tych rzeczy, które wyobraźmy sobie zapisaliśmy. Ale mam nadzieję, że poprzez słowa, które Bóg dzisiaj pośle do nas, a także jutro staniemy się innymi ludźmi i że wyjedziemy z tego obozu jako inni ludzie, że już nie będziemy się tak bać. Jedną z głównych rzeczy, których ludzie zwykli się bać, jest cierpienie. I z tym się dzisiaj zmierzymy. Rozłóżmy problem na czynniki pierwsze, poznajmy przeciwnika. Jakie są źródła cierpienia? No, fizyczne, tak? Z powodu choroby, ból spowodowany chorobą, z głodu, z prześladowania ze strony innych ludzi, czasami za przekonania, pochodzenie. Ktoś może być wręcz fizycznie prześladowany, maltretowany. No i psychiczne cierpienia, zmaganie się z jakimś trudnym problemem, rozstanie z ukochaną osobą, niemożność porozumienia się, materialne kłopoty. I znowu prześladowanie ze strony innych ludzi, tym razem psychiczne, czyli zastraszanie, oskarżanie, wydawanie krzywdzących opinii, traktowanie jak nie ludzi. Cierpienie jest rzeczą, której ludzie zwykli szczególnie się obawiać. Dzisiaj i jutro odkrycia, które mogą spowodować, że zmieni się nasze podejście do cierpienia. Patrzymy dzisiaj na dalszy ciąg pierwszego listu Piotra. Popatrzmy, będzie to w ogóle dzisiaj 4 rozdział 1-19. I w pierwszym już odcinku, w pierwszym wersecie możemy zobaczyć, poznać cel cierpienia. Popatrzmy pierwszy wers 4 rozdziału. Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również tą samą myślą się uzbrójcie, że kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem. Jest pewien ważny cel, dla którego Bóg dopuszcza cierpienie w naszym życiu. Tutaj czytamy, że Chrystus cierpiał, tak? W ciele, to znaczy fizycznie. Kiedy Chrystus cierpiał fizycznie. Oczywiście na krzyżu, ale wcześniej, kiedy cierpiał? Cierpiał z głodu, tak? Cierpiał głód, nie jadł przez 40 dni. Spore cierpienie. Cierpieliście kiedyś z głodu? Jak miałem 12 lat, byłem na obozie zorganizowanym przez moich rodziców i pewnego dnia pojechaliśmy na wycieczkę w Pieniny, na Prechybę. Wracaliśmy pociągiem, a potem jeszcze z godzinę pieszo w góry na miejsce obozu. Pociąg się spóźnił, byliśmy mocno spóźnieni na kolację, wszyscy byli strasznie głodni. W sklepie po drodze został zakupiony chleb na kolację, więc nieśliśmy te bochenki chleba. Szedłem w góry, strasznie głodny, w rękach miałem gorący chleb, pyszny, którego nie wolno było tknąć. To chyba było największe cierpienie z głodu w moim życiu. Jezus nie jadł przez 40 dni, cierpiał mocno z powodu głodu. A co nastąpiło potem? Czy pamiętamy? Był kuszony. Jaki jest związek cierpienia z kuszeniem? Patrzmy na nasz wers. Kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem. Dosłowne tłumaczenie za interlinią: powstrzymuje się od grzechu. Kto cierpi fizycznie, powstrzymuje się od grzechu. Fizyczne cierpienie pomogło Jezusowi w zwycięstwie nad pokusą. Można powiedzieć, wyostrzyło Jego uwagę, trzymało w ostrożności. Jezus przeszedł te doświadczenia ze względu na nas, aby pokazać nam coś, co ułatwi nam zwycięstwo nad grzechem. I tutaj właśnie w pierwszym liście Piotra jest to wyjaśnione. Fizyczne cierpienie pomaga zwyciężać nad grzechem. Potrzebujemy uzbroić się w tą wiedzę, w tą zasadę. Po to są cierpienia. Kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem. Kto doświadcza cierpienia, powstrzymuje się od grzechu. Fizyczne cierpienia i nie tylko fizyczne pomogą nam zwyciężać nad pokusą. Uwaga! Dotyczy to tylko chrześcijan, tych, którzy zaufali Chrystusowi i są w nich nowe pragnienia. W przypadku tych, którzy jeszcze nie zaufali Chrystusowi, to tak nie działa. Cierpienia mogą jeszcze bardziej skłaniać do grzechu. Ujawnia się to chociażby w tak tragicznych okolicznościach jak komora gazowa w obozie koncentracyjnym czy szpital onkologiczny. Ale w przypadku tych, którzy zaufali Chrystusowi, to działa. Bóg dopuszcza cierpienia, aby pomóc nam zwyciężać nad pokusą. Ale po co? Po co zwyciężać nad pokusą? Następne wersy, drugi i trzeci. Aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla pełnienia ludzkich żądz, ale woli Bożej. Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie. Po co Bóg dopuszcza cierpienia w naszym życiu? Abyśmy resztę naszego czasu tutaj na ziemi przeżyli już nie dla pełnienia ludzkich żądz, ale woli Bożej. Dlaczego to jest ważne? Czytamy w wersie trzecim. Wystarczy, żeśmy w minionym czasie pełnili wolę pogan. Wystarczy. Inaczej mówiąc, już dosyć czasu zmarnowaliście na takie rzeczy. Problemem jest czas naszego życia, który się coraz bardziej kurczy. Już dużo czasu zmarnowaliście. Szkoda życia na takie rzeczy. Jeżeli coś ci się marzy, na przykład, żeby zostać mistrzem w jakiejś dziedzinie, w sporcie, w opanowaniu jakiejś dyscypliny wiedzy, w jakiejś umiejętności artystycznej, a może też w pomnażaniu uczniów Chrystusa, potrzebujesz słyszeć słowo dosyć. Dosyć już zmarnowałeś życia na niezwiązane z tym rzeczy. Dosyć marnowania czasu. Pamiętam, co powiedziała kiedyś moja mama. Jakoś to utkwiło. Powiedziała: mam taką obawę przed marnowaniem czasu. Właśnie. Dosyć już czasu zmarnowałem przez ciągłe odkładanie na później tego, co najważniejsze, co mi się marzy. Jeżeli teraz tego nie zrobię, to nie zrobię już nigdy. Nie dostanę medalu, nie zostaniesz architektem, nie zbudujesz tych wspaniałych domów. Może masz wielkie predyspozycje, nie zdobędziesz Nobla za wynalezienie lekarstwa na raka, nie mówiąc już o owocu w duchowej dziedzinie życia, by zapoczątkować duchowe pomnażanie. Po to właśnie Bóg dopuszcza różne cierpienia w naszym życiu, aby trzymać nas w czujności. Bez cierpień byłoby to o wiele trudniejsze. Byłoby wiele porażek. Jest wiele rzeczy, które mogą nas odciągać od podążania za Chrystusem. Są tu wymienione. Rzeczy, które odciągają nas od Chrystusa. W ten sposób, że brudzą naszą duszę i dlatego są przeszkodą, żeby Duch Święty mógł nas wypełniać. I w ten sposób te rzeczy czynią nas nieprzydatnymi. Powracając do ilustracji, masz zadatki, by zostać wybitnym architektem albo naukowcem, który wynajdzie lekarstwo na raka, ale masz swoje słabe strony i dajesz się łatwo odciągać przez różne rozpraszacze. Każdy z nas ma jakieś słabe strony, które powodują, że tracimy czas, marnujemy życie. W naszym tekście jest wymienionych kilka odciągaczy. Który z nich jest twoim odciągaczem? Tak? Rozwiązłość, inaczej mówiąc zmysłowość, żądza, a więc jakieś niezdrowe ambicje, nadużywanie wina, hulanki. Tam, gdzie mamy obżarstwo, dokładnie jest tam dokładne tłumaczenie: hulanki, pijatyki, bałwochwalstwo, czyli chciwość rzeczy materialnych. Czy każdy z nas już wybrał swoją słabą stronę? Bóg dopuszcza cierpienia w naszym życiu, bo potrzebujemy, by trzymać nas w czujności. Mają pomóc nam zwyciężać nad pokusą. Ale to zwyciężanie nad pokusą wprowadza pewien poważny problem w nasze życie. Mianowicie, jak reagują na to inni ludzie wokół nas. Tak? Popatrzmy kolejne wersy, 4 i 5. Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym prądzie rozpusty i źle o was mówią. Oni zdadzą sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Ciekawa prawda. Jeżeli zwyciężamy nad pokusą, wchodzimy w konflikt z otoczeniem, które nie idzie za Chrystusem. Na czym ten konflikt polega? Jeżeli zaufaliśmy Chrystusowi, Duch Święty odrodził nasze serca, skutkiem są nowe pragnienia. Pragnienia, by żyć świętym życiem. Inaczej mówiąc, im czyściej, tym przyjemniej. To są nowe pragnienia w nas. Im czyściej, tym przyjemniej. Czyściej w znaczeniu tych rzeczy, o których była mowa w wersie 4. Oczywiście stara natura dalej w nas jest i wzbudza w nas pożądliwość, ale ogólny zwrot życia, zwrot naszych pragnień jest ku świętości. I dlatego jesteśmy strasznie szczęśliwi, gdy zwyciężamy nad pokusą. Im czyściej, tym przyjemniej. Ale ktoś, kto nie zaufał Chrystusowi i nie ma jeszcze serca odrodzonego przez Ducha Świętego, nie ma nowych pragnień, to jak myśli? Im brudniej, tym przyjemniej. Oczywiście nie zawsze tak jest, o tych wyjątkach powiem później, ale ogólna tendencja. Jego nadzieją nie jest święte życie, lecz brudne. Nie tylko nieczystość seksualna, ale na przykład bałwochwalstwo, tak? Oddawanie serca innym wartościom niż Bóg, materii, chciwość rzeczy materialnych lub chciwość bycia wyniesionym wśród innych ludzi. Jest to treścią życia, jest chlebem. Ta pożądliwość jest chlebem dla duszy. Im brudniej, tym przyjemniej. Więc zderzają się dwa światy, które są sobie całkowicie przeciwne. Ujmijmy to symbolicznie. Kraków i Podgórze, tak? Rozdzielone Wisłą. Dwa światy. To jest tylko ilustracja. Nie uważam, że Kraków właściwie jest lepszy od Podgórza lub Podgórze od Krakowa. To jest tylko i wyłącznie ilustracja dwóch światów. Zresztą Kuba i Iza mieszkają póki co w Podgórzu, także Andrzej i Mirka. Właśnie. Chodzi tylko i wyłącznie o ilustrację dwóch światów, może trochę karkołomną i ryzykowną, ale jakoś mi się tak spodobała. Więc mamy dwa światy. Ktoś, kto zaufał Chrystusowi, Duch Święty odrodził serce, skutkiem są nowe pragnienia, można je podsumować, im czyściej, tym przyjemniej. I ktoś, kto nie zaufał jeszcze Chrystusowi, nie ma jeszcze serca odrodzonego przez Ducha Świętego, siłą rzeczy nie ma jeszcze nowych pragnień w sercu, skutkiem jest podejście, im brudniej, tym przyjemniej. Nie chodzi o to, by kogoś obrażać, a siebie widzieć lepszym. Nie. Jest to po prostu rzeczywistość, którą odkrywamy w Bożym Słowie i nic na to nie poradzimy. My nie wymyślamy prawdy, lecz ją odkrywamy, choćby była niewygodna. A więc mamy dwa światy. Kraków i Podgórze. Mówiłem, że to będzie dosyć ryzykowne porównanie. I teraz, jak wyobrazimy sobie dwóch przyjaciół, albo małżonków, albo współpracowników w pracy, z których dla jednego im czyściej, tym przyjemniej, a dla drugiego im brudniej, tym przyjemniej, to mamy problem. To mamy ogromne napięcie. Każde z nich będzie miało poczucie, że marnuje życie przy drugim. Dlatego w oczach tych, którzy nie zaufali Chrystusowi, wychodzimy często na takich, którzy pozbawiają się szczęścia i przy okazji pozbawiają ich szczęścia, którzy z powodu swojego religijnego fanatyzmu, w ich ocenie, odzierają swoje życie z koloru i smaku i również ich życie. Więc nie dziwmy się, że oni się dziwią, tak? O czym czytaliśmy w naszym fragmencie. To jest normalne. Będą mówili o nas różne złe rzeczy, bo dla nich jest to niewytłumaczalne, nielogiczne, sprzeczne z życiem wręcz, tak nie korzystać z życia. Płyną, jak czytamy, z prądem rozpusty. To są naprawdę dwa światy, jak miasto przedzielone rzeką, jak Kraków i Podgórze. Pewnego dnia, jak byłem jeszcze nastolatką, siedzieliśmy przy stole w domu z rodzicami i wywiązała się rozmowa na temat brzydkich słów. Moja mama mówi, że jedna z koleżanek z pracy mówi do drugiej, a moja mama była wtedy nauczycielką języka rosyjskiego w szkole podstawowej numer 28 w Krakowie, nawiasem mówiąc w Podgórzu. Więc jedna z koleżanek mówi do drugiej nauczycielki, przy mojej mamie, nie mów, i tu padło popularne przekleństwo, przy Ludmile, bo ona tego nie lubi. Ale było to w tonie, przy Ludmile to sobie nie pogadamy. Musimy przy niej mocno zubożyć nasze słownictwo. Przy niej nie pożyjemy. A ponieważ dla tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, jest to coś zupełnie obcego i niesłusznego i muszą to sobie jakoś wytłumaczyć, muszą znaleźć przyczynę, Więc znajdą ją w naszym fanatyzmie, czasami nazwą nas sektą, powiedzą, że to przez nas zmarnowali swoje życie, ulokują w nas wszystkie przyczyny swoich życiowych niepowodzeń, bo to, że miasto jest podzielone na dzielnice, wracając do ilustracji, czasami bywało tak, że była wojna między młodzieżą z tych dzielnic, jak z czasów mojej młodości, między Olszą i Podgórzem w Krakowie, a Nowa Huta to już był zupełny Bronx. I bywało tak, że dany młody człowiek w ogóle bał się ze swojej dzielnicy wytknąć nosa, chyba że w jakiejś wielkiej grupie, tak, ze strachu, że mu się dostanie. Ilustracja dwóch światów. Co mamy w tej sytuacji zrobić jako naśladowcy Chrystusa? Co robić? Czy mamy się izolować? Jest pewna ogólna zasada, która znalazła swoje zastosowanie między innymi w takich ciekawych słowach z pierwszego listu do Koryntian 7, popatrzmy od 10 wersu. Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan, żona niech nie odchodzi od swego męża. Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swoim mężem. Mąż również niech nie oddala żony. Pozostałem zaś mówię ja, nie Pan, jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą i ta chce razem z nim mieszkać, niech jej nie oddala. Podobnie jeżeli jakaś żona ma niewierzącego męża i ten chce razem z nią mieszkać, niech się z nim nie rozstaje. Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez brata. W przeciwnym wypadku dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte. Lecz jeśli by strona niewierząca chciała odejść, niech odejdzie. Nie jest skrępowany brat ani siostra w tym wypadku, albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg. W tych słowach znajduje wyraz pewna zasada, by chrześcijanin ze swej strony nie rezygnował z relacji z innymi, którzy w ten sposób Chrystusa nie poznali, jeżeli druga strona chce zostać. My nie rezygnujemy z relacji, chociaż jest to bardzo trudne. Są to dwa światy, dwa przeciwne zwroty. Nie izolujemy się, budujemy most przez rzekę, bo chcielibyśmy wywrzeć wpływ. Mówię tutaj o ogólnej zasadzie, a nie o tym, że czasem trzeba uciekać, bo jest wręcz fizyczne zagrożenie i druga strona jest nastawiona na bezwzględne zniszczenie. Ale ogólna zasada jest taka, nie izolujemy się, raczej chcielibyśmy wywrzeć pozytywny wpływ. No właśnie, czy można wywrzeć pozytywny wpływ na drugą stronę? W tym dodatkowym fragmencie, tutaj z pierwszego listu do Koryntian, czytamy, że tak, wers 14 jeszcze raz. Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez brata. W przeciwnym wypadku dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte. Te dwa światy, to nie jest tak, że nie mają na siebie wpływu, chociaż w sercu nie ma zmiany, to jednak jest uświęcenie w znaczeniu podobieństwa do Chrystusa, jakieś pewne zmiany, nie w sercu, ale w sposobie życia. Kto z kim przestaje, takim się staje. Jakiś wpływ może być. Dotyczy to także dzieci, jak tutaj czytaliśmy. Będzie wpływ na nie, zanim jeszcze poznają Chrystusa i doświadczą przemiany serca. Czytamy w naszym tekście, tutaj w 14 wersie, w przeciwnym wypadku dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz zaś są święte. Tata czy mama, czy oboje razem, jeżeli są odrodzeni przez Ducha Świętego, mają wpływ na swoje dzieci, na ich charakter, na ich system wartości. I to pragnienie, im brudniej, tym przyjemniej, jest mocno zneutralizowane przez pozytywny przykład. I ten pozytywny wpływ może być mocno skuteczny, chociaż nie wiadomo jeszcze, jak się skończy. Nie wiadomo, jak się skończy w przypadku małżeństwa, gdy tylko jedno jest naśladowcą Chrystusa. Czytamy dalej w tym pierwszym liście do Koryntian 7, tam wers 16. A skądże zresztą możesz wiedzieć, żono, że zbawisz twego męża, albo czy jesteś pewien, mężu, że zbawisz twoją żonę? Nie wiadomo, czy doprowadzi to do nawrócenia, ale wpływ jest. Kto z kim przestaje, takim się staje. A co dopiero, gdy oboje rodzice żyją świętym życiem, ten wpływ na własne dzieci może być ogromny. Mamy ogromny wpływ na swoje dzieci, zanim jeszcze się nawrócą i dokona się zasadnicza zmiana w ich sercach. Dlatego ja na ten przykład, zanim nawróciłem się do Chrystusa, zanim Bóg dał nowe pragnienie prosto do serca, w znacznym stopniu byłem uświęcony przez wzór moich rodziców. I to nastawienie, im brudniej, tym przyjemniej, było mocno zneutralizowane, tak, przez pchanie w stronę im czyściej, tym przyjemniej. Tak się zdarzyło, że chociaż mieszkałem w Krakowie, to chodziłem do liceum w Podgórzu i to ma symboliczne znaczenie, dwa światy. Nie stroniłem od towarzystwa kolegów i koleżanek, jednak moje podejście było bardzo, bardzo różne. Często byłem jedynym trzeźwym i jedynym niepalącym. Podejście do dziewczyn miałem jednoznaczne. Interesowało mnie chodzenie z dziewczyną tylko w tym celu, żeby się ożenić. Jak można chodzić z dziewczyną w innym celu niż po to, by się z nią ożenić? W ogóle nie wyobrażałem sobie, żeby coś takiego było słuszne. Nie mówię, że nie było pokus, ale sposób myślenia był zupełnie inny. Dlatego mocno dziwiły mnie, wręcz oczy mi się robiły takie wielkie, wypowiedzi moich rówieśników. Mój najbliższy kolega z liceum przedstawiał mi plan na swoje życie. Jak będę miał 23 lata, to się ożenię, a jak będę miał 27, to się pierwszy raz rozwiodę. Rozmawia moja koleżanka z kolegą, którzy byli w sobie zakochani. Dziewczyna pyta chłopaka, a dasz mi kiedyś rozwód? Pod górze. A ja byłem z Krakowa. Symbolicznie oczywiście. Inny świat. Teraz będę się bał pojechać na Podgórze. Ale mam nadzieję, że zrozumieją, o co mi chodzi. A ideał planu tygodnia mojego najbliższego kolegi z liceum. Cały tydzień pracować, a w sobotę się upić. Tak? To jakieś Podgórze. Inny świat. No a na niektóre imprezy to mnie w ogóle nie zapraszali, żebym ich im nie popsuł. A często, naprawdę często słyszałem, że jestem zupełnie nieprzystosowany do życia. Co mamy z tym wszystkim zrobić? Z tym Podgórzem. Nie uciekamy, nie izolujemy się, budujemy most. Mówię tutaj o ogólnej zasadzie, o sposobie myślenia, a nie o szczegółach, jak wprowadzać w życie. Ktoś, kto zaufał Chrystusowi, nie musi drugiej stronie na wszystko pozwalać i dawać się maltretować. Ale w ogólnym nastawieniu nie izolujemy się tak od świata, bo gdy tak się stanie, no to jak zaniesiemy Ewangelię, a to jest wielkie pragnienie, kolejne pragnienie, które Duch Święty daje do naszego serca. A oprócz tego, co ciekawe, Duch Święty nie daje nam żadnego poczucia wyższości, lepszości Krakowa wobec Podgórza, tak? Nie czuję się lepszy, żadnego poczucia wyższości, lepszości, żadnej izolacji, raczej głębokie pragnienie, żeby inni byli zbawieni. Żyjemy w dobie totalnej wojny dwóch światów. Mamy może w głowie jakieś sielankowe obrazy bycia chrześcijaninem w beztrosce, ale jednak jest to era ciemności, w której żyjemy. Sielanka będzie później. Teraz toczy się duchowa wojna. I wspaniała prawda, którą Bóg na tą okoliczność nam daje, mogę mieć pozytywny wpływ na ludzi przez własny przykład. Ale zasada działa też w drugą stronę. Skoro o wpływie mowa, to oczywiście możliwy jest też wpływ także w drugą stronę, że Podgórze ma wpływ na Kraków. Jak to na wojnie, tak, będą próby przeciągnięcia nas na drugą stronę. Mam w pamięci taki obrazek z dzieciństwa. Moi rodzice angażowali się w chrześcijańską wspólnotę podobną do naszej. I kiedyś poszliśmy z mamą i tatą do parku. Wiele rodzin siedziało na kocach, na trawie. I moi rodzice dojrzeli pewną kobietę siedzącą z mężem na kocu. Oboje palili papierosy. Gdy ją zobaczyli, podeszliśmy do nich, rozłożyliśmy koc obok. Ta kobieta była z naszej wspólnoty, była wyraźnie zażenowana tym, że rodzice zobaczyli ją z papierosem i powiedziała wtedy zdanie, które wbiło mi się w pamięć. Powiedziała: mój mąż mocno narzekał, że nie ma z kim palić. W ich małżeństwie było rozdarcie. Kobieta próbowała trochę to naprawić, wyrzekając się swoich przekonań. Jednak co warto z tym zrobić? Trzeba to rozdarcie zaakceptować. Oczywiście marzy nam się idylliczny świat, w którym nie będzie takich napięć. Spokojnie, poczekajmy, doczekamy się takiego świata. Ale póki co żyjemy w czasie wojny dwóch światów. I ta wojna zostanie zakończona wydarzeniem, które jest opisane w wersie 5. Tak? Bóg będzie sądził żywych i umarłych. Ludzie może mówią wiele złych rzeczy dzisiaj o tobie, może wypowiadają bardzo krzywdzące sądy, ale bardzo blisko jest moment, gdy oni sami staną przed sądem i tym razem oni będą sądzeni. Dlatego stań razem z innymi, którzy wybrali Chrystusa. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Jest nas wielu, którzy wybrali Chrystusa. Jesteś po stronie Piotra Apostoła i milionów innych. Jesteś po stronie kogo jeszcze? Następny wers, wers 6. Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię, by wprawdzie podlegli sądowi jak ludzie w ciele, żyli jednak w duchu po Bożemu. Jesteś po tej samej stronie, uwaga, co ci ludzie, którzy zostali opisani w Biblii, opisani w Starym Testamencie, którzy wbrew całemu światu często stanęli po stronie Boga, narażając się niejednokrotnie na wielkie cierpienia. Zresztą cofnijmy się do fragmentu, który opuściliśmy, czyli 3 rozdział 18-22. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. W nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, lecz przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie i władze i moce. Chodzi tutaj o wierzących Starego Testamentu, którzy po śmierci szli do tak zwanego Szeolu, oczekując na to, jak Chrystus tam po nich przyjdzie. I rzeczywiście Chrystus tam poszedł, gdy umarł na krzyżu, gdy jego ciało zostało złożone w grobie, w swoim duchu poszedł do Szeolu, wstąpił do piekieł, jak mówią popularne wyznania wiary. On im tam ogłosił Ewangelię, bo za życia nie mieli takiej okazji. To jest Boży sposób na zbawienie wierzących Starego Testamentu. Ofiara Chrystusa działa wstecz. To jest osobny temat. Ale pomyśl o tych ludziach, tak? O tych wierzących Starego Testamentu. Jesteś po ich stronie, ich spotkasz też w niebie, będziesz bohaterem razem z nimi. Oni musieli dokonać wyboru podobnego jak ty i kosztowało ich to nieraz wiele cierpień. Popatrzmy chociażby na postać Mojżesza. Możemy o nim przeczytać w liście do Hebrajczyków 11:24 takie rzeczy. Popatrzmy. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona. Wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. Wybrał cierpienie dla Chrystusa a nie przemijające rozkosze grzechu, gdyż patrzył na zapłatę, tak? Na wspaniałe rezultaty wieczności. Pomyśl, że te największe postaci Bożej historii zbawienia, pomyśl o tym, że jesteś w jednym rzędzie z nimi, jesteśmy w jednej paczce. I Bóg w ten sposób zachęca nas poprzez przykład wierzących Starego Testamentu. Oni żyją, jak czytamy tutaj w naszym tekście już w 6 wersie, czyli są zbawieni w duchu, ale będą podlegli sądowi jak w ciele, to znaczy otrzymają nagrodę za swoje wybory. Ich wybory nie były bez znaczenia na to, jak im będzie w wieczności. Identycznie nasze wybory, jakich dokonamy, mają bezpośredni, stuprocentowy wpływ na to, jak nam będzie w wieczności. Nic nie jest na darmo. Dlatego jedną z rzeczy dzisiaj w kawiarence w mniejszych grupach popatrzymy na postaci ze Starego Testamentu opisane w liście do Hebrajczyków 11. Popatrzymy na to, jakich wyborów dokonali przez wiarę. No i jakich wyborów my możemy dokonywać. Strach przed cierpieniem to jedna z rzeczy, których człowiek zwykł się obawiać. Ale my możemy być pewni, że Bóg wobec swoich dzieci nie dopuści nawet jednego grama cierpienia, które nie byłoby potrzebne, dlatego że jest dobrym Bogiem i chce dla nas jak najlepiej. Po prostu pewnego cierpienia potrzebujemy. Jest ono wręcz wyrazem Jego troski. I wiele dobrych rzeczy Bóg przez to w nasze życie wnosi. Cierpienie pomaga nam powstrzymywać się od grzechu, zwyciężać. Po co? Po to, byśmy nie marnowali reszty naszego życia. Już wystarczy, ile zmarnowaliśmy. Abyśmy zdobyli to, co można zdobyć, tak? Abyśmy też nauczyli się dobrze zaistnieć w tym świecie, który jest podzielony, mówiąc obrazowo, na Kraków i Podgórze, abyśmy potrafili w tym świecie dobrze funkcjonować i co najważniejsze, żebyśmy potrafili wywierać wpływ, bardzo ważny wpływ, bo zanim jeszcze niektórzy nawrócą się do Chrystusa, zostają na to przygotowani, tak? Podprowadzeni pod ten moment decyzji i nie dzieje się to bez naszego świadectwa, tak, naszego wzoru. Ale do tego potrzebne są pewne rzeczy, których nie dostaniemy bez jakiejś dawki cierpienia. Właśnie tego możemy sobie nawzajem życzyć, abyśmy stali się ekspertami w tym poruszaniu się w tym świecie, będąc innymi, a jednak no i umiejącymi znosić ten konflikt, znaleźć się w tym konflikcie, ale też mieć wpływ, nie czując się lepszymi, tak, przybliżając ludziom Ewangelię łaski. Myślę, że dla tego celu warto trochę pocierpieć, więc cierpień nie ma się co bać. Ufam, że Bóg zbuduje w naszych sercach zaufanie do tych słów i dokona wielkiej przemiany również podczas tego obozu, że zamiast strachu przed cierpieniem pojawi się raczej zaciekawienie, Jutro będziemy temat kontynuowali, jest on kontynuowany w pierwszym liście Piotra. Będzie też o prześladowaniach, o tym jak znaleźć się właśnie w ogniu prześladowań. No a po obozie w jakiś wolny dzień pojedziemy sobie z Ewą do Krakowa i wybierzemy się gdzie? Na Podgórze, tak, tam nowy obiekt architektoniczny został właśnie otwarty, Muzeum Europa Daleki Wschód w Podgórzu, ale to będzie tylko pretekst, pojedziemy tam się pomodlić, tak, o tych Podgórzan, także plan jest fajny, a teraz Tomek i Michał.